Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Jak Polki zadziwiły świat. Nazywam się Karolina Wandolszowska i mam ogromną przyjemność prowadzić właśnie ten cykl, taki trochę inny, właśnie skupiający się na roli Polek, roli kobiet w historii. Dzisiaj porozmawiamy o Polkach w Solidarności i Polkach jakby właśnie szeroko w tym okresie, ich zaangażowaniu. I moimi Państwa gośćmi są profesor Cecylia Kuta z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Kraków oraz Uniwersytetu Papieskiego na Pawła II w Krakowie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Oraz dr Grzegorz Majszak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja chciałam zacząć pani profesor i zapytać tak ogólnie o, bo myśląc o Solidarności, zazwyczaj te kobiety dopiero później tak przychodzą na myśl. W sensie oprócz takich standardowych postaci, tak naprawdę dopiero zagłębiając się, pojawiają się kolejne sylwetki w takim powszechnym odbiorze. Chciałam zapytać tak na początku ogólnie, jakby czy były kobiety w Solidarności, czy było ich dużo, jak były odbierane, jakie funkcje pełniły, taki obraz zarysować tego właśnie, tego wkładu kobiet, Polek właśnie w Solidarność, bo często właśnie mamy takie pierwsze skojarzenia, które niekoniecznie jakby uwzględniają te wszystkie aspekty.
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to ja bym jeszcze sięgnęła głębiej. W momencie, gdy powstawała Solidarność, a wcześniej jeszcze opozycja niepodległościowa, opozycja antykomunistyczna, to tak naprawdę nikt nie patrzył na to nie pod kątem kobiet, mężczyzn, pod kątem roli społecznych, pod kątem płci. I cóż, jeśli byśmy mówili o Polkach, o kobietach w Solidarności, no to należałoby zwrócić uwagę, że one nie pojawiły się znikąd. One wcześniej już były w opozycji. No tutaj, gdybyśmy sobie zadali trud policzenia tego, niezależnie czy to były Komitet Obrony Robotników, prawda, tam też były panie, czy to był Studencki Komitet Solidarności w Krakowie, to tych pań było tam sporo. Możemy tych wyliczeń dokonać, możemy popatrzeć, jak to wygląda procentowo. Natomiast zadano sobie kilka lat temu trud takie policzenia, właściwie oszacowania. A dlaczego oszacowania, to powiem za chwilę. Ale jeśli popatrzymy na Solidarność, to według szacunków w Solidarności, członkami Solidarności było 45% kobiet. To się szacuje, że jeśli przyjmiemy, że to był blisko 10-milionowy związek, to 4,5 miliona stanowiły kobiety w nim. Ale dlaczego powiedziałam, że szacunkowo? No bo tutaj liczymy tylko te panie, które angażowały się w działalność związkową, a w mojej opinii należałoby jeszcze do tego dodać żony, partnerki, panów, które stanowiły taki, no może nieładnie powiedzieć tutaj drugi czy trzeci szereg, ale wspomagały związek, pomagały działalność związkową niejako z takiego, no właśnie, dalszego toru. O nich się do tej pory nie mówi, bo my ich nie znamy z imienia, z nazwiska, nie wiemy, jaką też naprawdę rolę pełniły. No ale znamy te właśnie takie działaczki z imienia i nazwiska, panie zapisane do związku, to właśnie według szacunków jest to 45%. Co, jak przełożymy na w ogóle na działalność związkową w Europie, na świecie, szacuje się, że w związkach na świecie, podobnych jak Solidarność, było 35% oczywiście w działalności związkowej. Tutaj mamy 45%, więc w tym aspekcie Polki, w ogóle działalność solidarnościowa, no wiedzie taki prym, prawda? To tutaj nie ma spychania tych kobiet na taki dalszy tor, mimo że, jak podkreślę, wówczas nie rozważano tego pod kątem właśnie zaangażowania, pod kątem roli społecznej, pod kątem płci, prawda? I często się zdarzało, że te kobiety trafiały do działalności opozycyjnej, tak powiem, bardzo szeroko, dlatego też, że ich partnerzy, ich mężowie w tę działalność się angażowali. No ale też były kobiety, które właśnie tam poznawały swoich partnerów życiowych, że to było niejako naturalne. Jeśli popatrzymy jeszcze na przekrój społeczny, bo to jest dość istotne, jakbyśmy sobie próbowali na to pod tym względem popatrzeć, to były tam panie, jak chociażby Anna Walentynowicz, prawda, rocznik 1929, ale też panie jak Ewa Ossowska, rocznik 1961, czyli i kobiety już w takim średnim wieku i właściwie takie, które wkraczały w ten wiek dorosły, prawda? No, powiedzielibyśmy też, no, jeśli mówimy o szeroko pojętej nie tylko Solidarności, ale i opozycji, no to mamy Niezależne Zrzeszenie Studentów, mamy wcześniej SKS, gdzie to są praktycznie, użyję takiego określenia, młode dziewczyny, prawda? Które może nie do końca też mają jeszcze taką świadomość polityczną, świadomość społeczną. Pewnie rolę tutaj też grały jakieś tradycje rodzinne, prawda? To, że były w grupie osób, ale też właśnie to jest takie, no, bardzo ciekawe zjawisko, prawda? Nie ma takiego jednego pokolenia, tylko taki ciekawy przekrój w mojej opinii.
A czy wiemy coś o tym, jak było odbierane w ogóle, jakby w ruchach, jak w swoich zaangażowanie, w sensie, bo często właśnie w tym cyklu, o którym teraz rozmawiamy, pojawia się ono jakby takie, że te prekursorki nie zawsze były pozytywnie odbierane przez społeczeństwo i przez jakby mężczyzn, którzy ich otaczali. Tutaj też mamy dużo późniejsze czasy, więc jakby to też się tutaj zmienia choćby kulturowo, ale czy wiemy coś właśnie o tym, jak były postrzegane i odbierane?
No tutaj właściwie ja myślę, że to pani ma na myśli, mówiąc o Solidarności, całą dekadę lat 80., prawda? No to gdybyśmy to analizowali z perspektywy kobiet, to te role się jednak zmieniały, prawda? No jeżeli mamy tak zwane matki Solidarności, prawda? Annę Walentynowicz, Alinę Pienkowską czy Ewę Osowską, czyli takie trzy panie, które właściwie moglibyśmy mieć matki Solidarności albo kobiety, które zatrzymały strajk, które dzięki ich roli, prawda, no ten strajk nabrał charakteru solidarnościowego i no, odegrał niebagatelną rolę przy powstaniu Solidarności, mimo że gdzieś właśnie później na pierwszy plan wysuwali się mężczyźni, prawda. No właśnie, to taka rola kobiet przy narodzinach Solidarności, prawda, no a później nieco inna rola kobiet w momencie wprowadzenia stanu wojennego i w całej dekadzie lat 80., gdy te kobiety też trafiają do obozów internowania. Tam też mamy szeroki przekrój wiekowy, społeczny. Najmłodsza internowana miała 19 lat, najstarsza 63. Takie no właściwie przekrój wiekowy, świadczący o tym, że to zaangażowanie w Solidarność wcześniej było znaczące. No właśnie, a jak wracamy do dekady lat 80. po wprowadzeniu stanu wojennego, to te role oczywiście w różnych środowiskach często są pierwszoplanowe, prawda? No bo w momencie, gdy ci mężczyźni są internowani, te kobiety niejako właśnie z takiego drugiego szeregu przejmują na siebie szereg funkcji. Oczywiście z relacji różnych znamy czasami takie już dochodzące do miana anegdot, prawda, historie różne, jak te panie wykazywały się odwagą, kolportując prasę, czy w wózkach dziecięcych, czy niejako nie wzbudzając czasami podejrzeń, prawda, to z licznych relacji znamy to, że gdzieś właśnie mężczyźni wzbudzali podejrzenia, a kobiety nie zawsze wysuwały się, no, gdzieś podróżujące czy przewożące bibułem, jakimś małym Fiatem, w momencie kontroli przez służby milicji, no często, oczywiście nie mówię, że zawsze, nie były podejrzewane o to, że przewożą jakieś, no, z punktu widzenia władz, nielegalne materiały.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam teraz pana doktora zapytać na początku może o rolę kobiet w lecie 1980, jakbyśmy od tego, jak tutaj wyszli i czy pierwsze strajki, czy te marsze głodowe, jakby coś więcej pan doktor mógł opowiedzieć.
Marsze głodowe to rok 81, natomiast jeżeli chodzi o strajki, tutaj moja przedmówczyni wspomniała trzy ważne kobiety, Annę Walentynowicz, Ewę Osowską i Alinę Pienkowską, które jak się mówi, zatrzymały 16 sierpnia, podtrzymały strajk. Strajk już zakończony porozumieniem z dyrekcją, ale dzięki nim część strajkujących została w Stoczni Gdańskiej. Ten strajk za 16, jak mówię, zakończył się mały strajk, zaczął się duży strajk. Narodziła się Solidarność, bo do 16 sierpnia tej Solidarności strajkujących w Stoczni Gdańskiej niekoniecznie należy się doszukiwać. Rzeczywiście jest tak, że też warto przypomnieć, że strajk w Stoczni Gdańskiej, który wybuchł 14 sierpnia, wybuchł w obronie Anny Walentynowicz, został zorganizowany. Pierwsze dwa postulaty to przywrócenie Anny Walentynowicz wyrzuconej ze stoczni tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego z pracy i podwyżka płac. To były pierwsze dwa postulaty, a to, o czym się zapomina, ja staram się o tym przypominać, bo kiedyś obowiązywało hasło, zaczęło się w Gdańsku, tak? Czyli w Stoczni Gdańskiej, tu się narodziło rodziła Solidarność. Później zastąpiło je hasło Zaczęło się w Lublinie. A ja mówię, nie zaczęło się w Lublinie, zaczęło się 1 lipca w kilku miejscach, a pierwszym centrum strajkowym w lipcu był Żyrardów. Żyrardów, siedziba przemysłu lekkiego, gdzie większość zatrudnionych to były kobiety. I jak się spojrzy w raporty Służby Bezpieczeństwa, to w większości prym tych strajków, protestów wiodły kobiety. I no, no, pewien paradoks, bo Solidarność miała ewidentnie męską twarz. Natomiast strajki, które poprzedziły Solidarność, no, znaczący udział kobiet kobiety miały, natomiast ja może troszkę dodam o jak to wyglądało na szczytach Solidarności, bo rzeczywiście tych kobiet, tak jak Cecylia mówiła, było 45%, ale już na szczeblach krajowych tak ładnie to nie wyglądało. W liczących 106 osób Komisji Krajowej były dwie kobiety. Alicja Matuszewska, Grażyna Przybylska-Wendt. Co ciekawe, one były również członkami Prezydium Komisji Krajowej. Matuszewska odpowiadała za, była skarbnikiem, a Przybylska-Wendt między innymi za służbę zdrowia. Jak spojrzymy na takie największe, najważniejsze wydarzenie, moim zdaniem w okresie legalnego funkcjonowania Solidarności, pierwszy krajowy zjazd delegatów, to mamy bodajże 63 delegatki na 894 delegatów ogółem. Najwięcej z Gdańska, Łodzi i Górnego Śląska. W tych dwóch pierwszych miejscach te kobiety stanowiły nieco ponad 10%, na Górnym Śląsku już tylko 5%. Także widzimy, że tych kobiet specjalnie dużo w tym pierwszym szeregu nie ma, bo mamy chociażby ośrodek prac społeczno-zawodowych, w którego kierownictwie nie było żadnej kobiety, ale już na 13 zespołów szereg był wakat, a trzema kierowały kobiety. Mamy informacje w Solidarności, no informacja stała właściwie kobietami, można powiedzieć.
To ja może pozwolę sobie, jeszcze o tych marszach głodowych, pan doktorom chce coś dodać już w tym kolejnym okresie.
Otóż od lipca 81 roku miała miejsce taka nietypowa forma manifestacji. Po raz pierwszy w Łodzi, później region łódzki, szereg innych miast na terenie Polski, były organizowane marsze głodowe. Oni wynikały z tego, że po prostu znacznie to głównie dotyczyło kobiet, bo za zaopatrzenie rodziny odpowiadały kobiety. No nie można było kupić podstawowych produktów, łącznie z tym, że nawet zdarzały się problemy z kupieniem chleba. Zresztą podczas tych strajków żyrardowskich jednym z postulatów była właśnie poprawa zaopatrzenia sklepów, żeby można było w nich coś kupić, jak się z pracy wyjdzie. I te protesty to głównie kobiety z dziećmi, dosyć takie znane obrazki. Te strajki z czasem udało się, to może złe słowo, zdusić władzom krajowym Solidarności, obiecując tym, że Krajowa Komisja Prozdrowia, to jest pierwsza władza Solidarności przed Komisją Krajową utworzoną na zjeździe, przejmuje na siebie tę kwestię. Takim ostatnim akordem była blokada ronda w Warszawie. To mówię, to były protesty, które właściwie były no, tylko polską specyfiką. Nie znam innego takiego przypadku, żeby ludzie protestowali. No, ale jeżeli ktoś pamięta, ja akurat ten okres pamiętam, że jak się szło do sklepu, to towarem dyżurnym był ocet, a jak rzucili i udało się kupić dżem, to był to duży sukces. To trudno się dziwić, że takich protestów dochodziło. Trudno się dziwić, że właśnie kobiety, te protesty kobietami stały.
Dziękuję bardzo. Teraz chciałabym panią profesor zapytać o Małopolskę, w sensie jak tam wyglądało zaangażowanie kobiet i jakie takie dwie, trzy mogła pani wymienić, takie, które warto zapamiętać, dlatego że w tym programie no, głównie mówimy po prostu po to, żeby jakby pokazać te sylwetki, żeby sobie potem nasi słuchacze mogli poszerzyć tą wiedzę jakby w odpowiednich tutaj opracowaniach, jakby szukać dalej, ale żeby to był taki kamyczek do tego, żeby zacząć i zauważyć.
Tak, to tutaj jeszcze nawiążę do tego, co mój przedmówca uprzejmie zauważył. Właśnie, a co nie zostało wcześniej w mojej wypowiedzi wyartykułowane. faktycznie tych kobiet 45% mamy ogółem w związku, natomiast no oczywiście nie ma ich na tych kierowniczych stanowiskach. Są pełnią, powiedziałabym, taką, może nie wiem, czy tutaj się Państwo ze mną zgodzicie, trochę niewdzięczną rolę, prawda? Bo my tego dzisiaj nie zauważamy, może dzisiejszej perspektywy nam to gdzieś umyka, ale te panie, mimo oprócz działalności związkowej, często to, co tutaj zostało powiedziane, jeszcze musiały, jak to się wtedy mówiło, wystać w kolejkach, prawda? Wszystko było wystane w kolejkach, prawda? I co zajmowało masę czasu, prawda? Więc mamy działalność związkowa, często rodziny przecież, te kolejki. I kiedy na to znajdowały czas? Znajdowały, prawda? A jeśli chodzi o Małopolskę, to ja powiem trochę z takiej własnej też perspektywy, gdy kilka lat temu spotkałam takie właściwie czy niezwykłe kobiety, które z Małopolskiej Solidarności, które mnie niejako zafascynowały. A dlaczego mnie zafascynowały i kto to był? To była przede wszystkim świętej pamięci pani Danuta Suchorowska, Suchorowska-Śliwińska później. Skrzypaczka, ale też pisarka, badaczka, opisująca dzieje podziemia niepodległościowego, wówczas jeszcze w tak zwanym drugim obiegu. I też oczywiście zaangażowana w tą opozycję, o której mówimy, opozycja przedsierpniowa, prawda? Już nie wchodziła w tą Solidarność w 80 roku. Oczywiście wtedy się bardziej zaangażowała, ale też właśnie miała swoją rodzinę, miała działalność artystyczną. I gdy poznałam panią Danutę Suchorowską rok przed jej śmiercią, bo miałam przyjemność opracowywać jej wspomnienia właśnie z okresu lat 80., taki dziennik pisany właśnie w tym czasie, jej zapiski pisane do szuflady, to ta pani Danuta Suchorowska-Śliwińska urzekła mnie swoją niezwykłą energią. Wówczas już jako osoba w podeszłym wieku, no jeszcze epatowała no wielką energią, chęcią życia, chęcią pisania i opowiadania o tym, jak o swoim zaangażowaniu w Solidarność. A dlaczego właśnie jeszcze dwie kobiety? Bo to było takie trio właściwie w Krakowie. Danuta Suchorowska-Śliwińska, rocznik 30. Później jej przyjaciółka, właściwie no, tak sobie to nazwę, przyjaciółki, dwie przyjaciółki, czyli dwie osoby blisko z nią związane, oczywiście też panie. Pani Barbara Niemiec, również już niestety nieżyjąca. Tutaj mamy filolog polski, polonistka, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. I właściwie o dwie dekady od pani Danuty Suchorowskiej młodsza, pani Dorota Stecwus, rocznik 54. I te panie właściwie od momentu, no spotkały się w Solidarności, prawda? Ale ta ich przyjaźń, ta ich działalność była tak... Właśnie wtedy się narodziło, ale trwała aż do śmierci tych dwóch pierwszych pań, prawda? Więc i zarówno pani Barbara Niemiec, jak i pani Dorota Stecwus aktywnie uczestniczyły w powstawaniu, w redagowaniu tego dziennika. No i wówczas taka moja z nimi relacja właśnie, pełna energii, te opowieści o ich działalności, prawda? No jak się słyszy, jak pani Dorota Stecwus mówi, że bodajże chyba w 8 albo w 9 miesiącu ciąży przewoziła powielacz, jak została aresztowana w 87 roku, no to robi to wrażenie, prawda? No a wcześniej oczywiście też była zaangażowana i w tej jawnej działalności i później w działalności podziemnej. Pani Barbara Niemiec, to co wspomniałam wcześniej, mówiąc o tych anegdotach, prawda? Pamiętam, jak opowiadała mi, gdy wracała, kolportowała naszą popularną bibułę, czyli pisma drugiego obiegu. Wracała kiedyś i na klatce schodowej przed jej mieszkaniem patrol milicyjny, prawda? Właśnie no, niby kobieta bardzo subtelna, ale potrafiła tak wejść w swoją rolę, kłócić się wręcz z tym. I to znam nie tylko z relacji pani Barbary Niemiec, ale też z tego środowiska, prawda? Więc to były takie no, z osobistych moich relacji z tymi paniami. Tak zawsze jak myślę Małopolska Solidarność, to te trzy panie przychodzą mi tutaj na myśl, ale takich kobiet w Małopolsce oczywiście było więcej, bo tutaj może więcej, ale mam na myśli też panie, które i angażowały się w Solidarność, ale też głównie przejmowały i angażowały się właściwie, ale myślę, że o tym też za chwilę może powiemy, w tak zwany drugi obieg wydawniczy. A oczywiście równolegle też pracowały, bo często też na etatach w związku, prawda, w NSZZ Solidarność. To była też Maria de Hernandez Paluch, Maria Sierotwińska-Rewicka, pani już nieżyjące, no z takiej właśnie pierwszej czołówki. Ale też chciałabym powiedzieć, że zawsze wymieniając te nazwiska, Boję się tego, że właściwie pominę takie panie, takie osoby, których, jak powiedziałam wcześniej, nie znamy z imienia i nazwiska, ale zawsze gdzieś stały z tyłu mężczyzn, z tyłu swoich mężów, a właściwie no, dla nich poświęcały często swoje życie, no, zajmowały się dziećmi, rodzinami, kolportowały tą prasę, różnie się później ich losy toczyły i właściwie no, wymieniając te kilka nazw, które warto zapewnić, które no, może taki mój wątek osobisty tutaj zabrzmiał, bo bliżej z tymi paniami miałam przyjemność współpracować. No nie chciałabym nikogo tutaj też pominąć, bo tak jak mówię, rola wszystkich pań w szeroko pojętym ruchu solidarnościowym była niezwykle ważna i niezwykle istotna.
Dziękuję. Wielka odwaga zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Pan doktor chciałby coś teraz dopowiedzieć? Czy...
Nie.
Dobrze. Więc jakby ogromna odwaga zarówno mężczyzn, jak i kobiet, bo teraz myślę z tej perspektywy, szczególnie pokolenie, to już jakby też w ramach swojego pokolenia powiem, które nie miało okazji tego doświadczać, no jakby ogląda to trochę jak film, jakby może nie do końca sobie zdaje sprawę, jak duża to była odwaga, ile można było tak naprawdę poświęcić i stracić. Bo ja tutaj osobiście może bez nazwiska, pozdrawiam serdecznie mojego wykładowcę, jeszcze ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, który opowiadał o tym, że jako student, już teraz pan profesor, czytał właśnie pisma drugiego biegu w Bibliotece Jagiellońskiej, które były pochowane gdzieś tam właśnie w toalecie i że ręce mu aż drżały czytając, że właśnie ktoś go przyłapi, co wtedy będzie. Więc to pokazuje, jak nawet takie rzeczy mogły przynieść konsekwencje. Ja chciałam właśnie o te konsekwencje pana doktora zapytać, czyli o to, jakie działania...
Ja może jeszcze w takim razie, jak mówimy o tych kobietach, to powiem o paniach, których nazwisko nic nikomu dzisiaj nie mówi, bo mówiła pani o odwadze. Otóż to, żeby zastrajkować w lipcu czy sierpniu, wymagało ogromnej odwagi. Warto pamiętać, że jak zaczynano strajki, protesty, nikt nie używał określenia strajk, komitet strajkowy, mówiono postój, komitet postojowy i tak dalej. I tu kilka pań z właśnie Żyrardowa, Żyrardowskie Zakłady Przemysłu Liniarskiego, tkaczki, Marianna Żak, Kazimiera Rogowska, Zofia Biernat, Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych. Inicjatorkami strajku były Lucyna Chmielecka i Krystyna Aleksandrow. W przypadku Zakładu Przemysłu Pończeszniczego Stella Elżbieta Pindor. To są osoby zupełnie nieznane, strajki, protesty zupełnie zapomniane, a wymagające wielkiej odwagi, żeby zastrajkować. Tym bardziej, że w przypadku kobiet było to tym trudniejsze, że strajk oznaczał pomniejszenie pensji. Pensji i tak niskie, bo kobiety zarabiały dużo mniej niż mężczyźni, więc była to niewątpliwie trudna decyzja dla każdej z pań. Natomiast tak jak tutaj były wymieniane te kobiety z Małopolski, no to oczywiście tych nazwisk można rzucić dużo więcej. Była mowa, że często one były zapleczem mężczyzn, ale chociażby w Warszawie takie znane pary opozycyjne, Henryk i Ludwika Wujec, opozycja przedsierpniowa, w Warszawie Zofia i Zbigniew Romaszewscy. Zresztą tu jako anegdotę, chociaż ona jest akurat faktem, opowiem sytuację, która miała miejsce z córką Zofii Romaszewskiej, Agnieszką, kiedy 13 grudnia, w nocy z 12 na 13 grudnia właściwie, SBC przyszli internować jej matkę i nie zastaje stali córkę. No to pani pójdzie z nami zamiast matki. Więc w Warszawie na przykład, to o tym jeszcze będziemy mówili, mamy do czynienia z Agencją Prasową Solidarności prowadzoną przez kobiety, więc Joanna Szczęsna, Helena Łuczywo, Anna Rodziuk, wszystko to działaczki opozycji przedsierpniowej, już wcześniej uczestniczące w tworzeniu obiegu informacji niezależnej, więc no, tych kobiet jest rzeczywiście jest wiele, aczkolwiek one rzeczywiście, tak jak już mówili, nie funkcjonują, może nie są tą twarzą, bo Solidarność miała męską twarz, nie oszukujmy się, ale na tym zapleczu z tymi kobietami mamy do czynienia.
To ja może jeszcze tutaj dodam tak trochę do tej wypowiedzi, bo to fakt, prawda? Solidarność miała męską twarz, ale ja mam takie wrażenie, że może subiektywne bardzo, że mężczyźni idąc na strajk, oni nie do końca chyba zastanawiali się, co z tymi dziećmi, prawda? Co szli na strajk, żona zostawała z dziećmi, prawda? No właśnie, a panie już mając dzieci, w mojej opinii, prawda, angażując się czy wychodząc, na strajk, prawda, no musiały sobie zadać pytanie, co gdzieś z tyłu głowy na pewno miały ten strach, co z dziećmi. No te, które były niezamężne, czy nie miały dzieci, no to też ryzykowały oczywiście, ale no jednak ta odpowiedzialność za rodzinę, za dzieci, ja też nie mówię, że mężczyźni byli nieodpowiedzialni, to tutaj nie chciałabym być źle zrozumiana, ale gdzieś takie były nieco w latach 80. inne role, prawda, że no kobieta zajmuje się domem, dziećmi i będzie, gdy ona się angażuje, prawda, bo przecież tam też były matki samotnie wychowujące dzieci. I znamy, jak ja czytam takie relacje, bo teraz wspomnień relacji mamy już sporo, prawda? Czytam takie relacje kobiet, które wspominają to, jak musiały czy zostawić dzieci, czy jak zostały internowane, co z dziećmi, prawda? Jak były później częstokroć szantażowane przez Służbę Bezpieczeństwa właśnie tym, że za ich działalność dzieci poniosą, mówiąc kolokwialnie, karę, prawda? Więc w tych wspomnieniach matek, ówczesnych matek, no często słyszymy, czy na pytania, gdy są pytane o to, a dlaczego, prawda? Przecież pani miała dzieci, no to one też takim motywem dla nich było to, że chciały coś zmienić właśnie dla dzieci. Właśnie dlatego, że miały dzieci, chciały im pokazać, że chcą żyć inaczej, prawda? My, wspomniany właśnie marsz głodowy, tam były też dzieci, przecież w tych marszach uczestniczyły kobiety z dziećmi. I takim tutaj też, jak pan tutaj doktor był uprzejmy wspomnieć kilka nazwisk, no to ja bym dodała też właśnie takie nazwisko Jadwigi Piątkowskiej. Pani, która zmarła w 90 roku, mając zaledwie 41 lat, a była maszynistką na strajku, no właśnie takie role kobiet, które właśnie, żeby być dyspozycyjną wówczas 24 godziny na dobę, przepisując komunikaty, prace wymagające w mojej opinii cierpliwości, no nie każdy mężczyzna byłby na tyle cierpliwy, żeby właśnie na ówczesnej, może współczesnemu pokoleniu mało znanej maszynie do pisania, gdzie jedna pomyłka, literówka tak zwana, no to już powodowała, że trzeba było zmieniać kalkę, zmieniać papier i przepisywać od początku. To jeszcze skończę, bo wiem, że pan doktor tutaj chce dopowiedzieć coś do tego, co mówię. Właśnie pani Jadwiga Piątkowska, taka właśnie maszynistka, ale też poetka Solidarności, w swoim takim wierszu Ewie, mojej 12-letniej córce, wierszu pisanym na gorąco, czyli z 29 sierpnia bodajże 1980 roku. Właśnie taki, dla mnie to jest bardzo wymowny utwór, bo ona niejako tłumaczy tej swojej córce, wówczas może nie zdającej sobie sprawy do końca, co się dzieje, dlaczego jej nie ma i że jeszcze chwila, jeszcze dzień i sytuację się liczymy na to, mamy tą nadzieję, że coś się zmieni, prawda? Także i takie wspomnienie Ewy Kubasiewicz tak samo, prawda?
To ja tutaj dodam sytuację, ona się może wydawać anegdotyczna, ale jest prawdziwa. Otóż mamy pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności. Zostaje zgłoszone posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, czyli taki najgłośniejszy, najbardziej znany dzisiaj dokument zjazdu. I w tym momencie, ponieważ jak co dzień obrady się przedłużają, pada argument jednego z delegatów, ale panowie, nasze koleżanki ze związku tutaj czekają od kilku godzin z kolacją na nas, a na nie czekają dzieci w domu. To jest taka sytuacja, że kobiety są, ale pełnią akurat tutaj w tym przypadku rolę aprowizacyjną, tak? I rzeczywiście, tak jak wspomniałaś tutaj, Cecylio, to są maszynistki. Myślę, że Alicji Matuszewskiej nieprzypadkowo powierzono sprawy dotyczące finansów. Więc z tymi kobietami rzeczywiście mamy do czynienia, natomiast no one nie są widoczne, tak? To już jako anegdotę dopowiem sytuację z okresu późniejszego, z okresu po 13 grudnia, kiedy funkcjonowała tymczasowa komisja koordynacyjna. Ona miała członków i ona miała tak zwanych łączników merytorycznych. Ci łącznicy merytoryczni odpowiadali między innymi za przygotowanie dokumentów, zorganizowanie spotkania i tak dalej. Czyli rola wykraczała dalece poza rolę tak zwanych zwykłych łączników. Jedna z pań, która była łącznikiem, powiedziała mi historię, to też trochę pokazuje ówczesny czas, że jak były mistrzostwa świata w piłce nożnej, panowie poszli oglądać mecz, a panie poszły robić kanapki. Bo to jest rzeczywiście też ten, to o co pani pytała, o postrzeganie, stereotypowe postrzeganie, że jeżeli przywódcy, liderzy, to mężczyźni, a nie kobiety.
Ja dziękuję, więc ja pozwolę sobie zostać panu doktorze i zapytać o to, jakie działania podejmowały służby bezpieczeństwa w stosunku do tych kobiet? Czy one się czymś różniły od tych w stosunku do mężczyzn? I jakby, jakie tutaj były uważane przez służby kobiety za te najbardziej niebezpieczne?
No, działania służby bezpieczeństwa wobec kobiet nie różniły się niczym wobec tych w stosunku do mężczyzn, jeżeli chodzi o rozpracowanie samo. Oczywiście każde rozpracowanie było troszkę inne. Na przykład w Solidarności jedną z takich kobiet uważanych za najgroźniejszych była wspomniana tutaj Anna Walentynowicz. Tak? Ona była rozpracowywana od 1978 roku w ramach sprawy o kryptonimie Suwnicowa. No, mieliśmy klasyczne działania, można powiedzieć, na początku mieliśmy próbę werbunku. To klasyka. Mieliśmy działania zatrzymania, przeszukania, takie utrudnianie życia, włącznie z tym, że na przykład przeniesiono do Pruszcza Gdańskiego, do innego zakładu, żeby ograniczyć jej kontakt, zły wpływ na stoczniowców. I mieliśmy do czynienia z tak zwanymi działaniami specjalnymi nękającymi. Zresztą to przenoszenie już było fragmentem tych działań. To też zwolnienie jej tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego też było tego przykładem. Ale w jej przypadku takim dosyć ciekawym działaniem było podsycanie konfliktu z Lechem Wałęsą. Ten konflikt zaczął się w 80 roku i służba bezpieczeństwa starała się go posycać, aby skompromitować zarówno Walentynowicz, jak i Wałęsę. No, co jakiś czas podrzucano jej dokumenty świadczące o tym, że Wałęsa rzekomo w czasie działalności w wolnych związkach zawodowych i w Solidarności jest dalej agentem Służby Bezpieczeństwa. Liczono, że ona to rozkolportuje, że to będzie z jednej strony uderzy w Wałęsa, z drugiej strony uderzy w nią. Ona też była aresztowana za udział w strajku w Stoczni Gdańskiej 13-16 grudnia 81. Najpierw internowana, później aresztowana, kilkukrotnie zatrzymywana. Między takimi klasycznymi działaniami służby bezpieczeństwa, z tym, że w tak zwanym solidarnościowym karnawale jest to głównie obserwacja, aczkolwiek jedno z działań wobec Anny Walentynowicz jest bardzo ciekawe, bo też starano się ograniczyć wpływ nie tylko Walentynowicz, ale też innych działaczy na tak zwane masy związkowe, ograniczyć, jak to określano, ich wędrowanie po kraju. No i w czasie podróży Anny Walentynowicz do Radomia SBC wpadli na pomysł. Co ciekawe, zajmowali się nią w tym momencie nie SBC z Gdańska, tylko z Warszawy, odpowiedzialni za działania wobec władz krajowych Solidarności i również za działania wobec związkowców, którzy w ocenie SB wykraczają poza ramy związku. No, dla takich osób Annę Walentynowicz zaliczono. I był pomysł, żeby ograniczyć jej możliwość poruszania się i spotykania w tym Radomiu poprzez podanie furosemidu. To może prowadzić do odwodnienia i nawet, jak stwierdzano, nawet do śmierci, no to jest oczywiście lekką przesadą, ale pokazuje, że podejmowano działania w celu właśnie ograniczenia możliwości kontaktu i wpływów. No, na pewno w Warszawie rozpracowywane były wspomniane przeze mnie uczywo Szczęsna i Dodziuk, tym bardziej, że wszystkie trzy działały w opozycji przedsierpniowej i tworzyły jedną z dwóch pierwszą, bo później w Gdańsku utworzono Biuro Informacji Prasowej Solidarności. agencję prasową Solidarnością, więc też to był dosyć taki istotny element. Wydaje się, że wszystkie te panie, szczególnie aktywne przed sierpniem 80 roku, tu wspomniałem Zofię Romaszewską, która zresztą później będzie współtworzyła Radio Solidarność, czy Ludwikę Wujec. Tych kobiet rzeczywiście można pewno by wymienić więcej, tym bardziej, że ponad 1000 kobiet później internowano, bo to jest, można powiedzieć, że to niejako docenienie roli tych kobiet, które one odegrały w związku, czy szerzej w innych ruchach. Niezależnie tutaj Cecylia Kuta słusznie wspominała, że mamy między innymi Niezależne Zrzeszenie Studentów, Agnieszka Romaszewska, to przecież NZS, a nie Solidarność.
Dziękuję bardzo. To właśnie ten drugi obiekt chciałam teraz panią profesor zapytać. Jakby, czy tam też były kobiety i jakie były ich role? W sensie, co one robiły w tym drugim obiegu?
To tutaj znowu nawiążę do tego, co powiedziałam na wstępie. Gdyby tym paniom dzisiaj jeszcze żyjącym powiedzieć, właśnie analizować ich historię, ich zaangażowanie w drugi obieg ze względu na płeć, to pewnie większość z nich byłaby tutaj może zdegustowana, prawda? No bo tu, angażując się w drugi obieg, jak to, w drugi obieg powiedzielibyśmy, mimo że rodzaju męskiego nie miał płci. Natomiast tutaj tak, znacząca rola kobiet, zwłaszcza w tych pracach takich, co już powiedziałam, wymagających cierpliwości, prawda? Właśnie typu przepisywanie, typu redagowanie tych gazetek, biuletynów, a później wreszcie roznoszenie, kolportaż, prawda?
Wejdę w słowo, bo trzeba powiedzieć, przypomnieć, że początki drugiego obiegu to szczególnie w przypadku koru mamy nie drukowanie, tylko przepisywanie na maszynie, tak, aby uniknąć zarzutów karnych.
Dokładnie tak, to... tak.
Jedna kalka, druga kalka, trzeba mocno uderzać, żeby kilka egzemplarzy wyprodukować, że tak powiem.
Tak, dokładnie tak. I ta determinacja, często determinacja kobiet, bo ja powiem tak, że jak dzisiaj się rozmawia i słucha relacji, zwłaszcza do skręgu Małopolski, prawda, gdzie badałam drugi obieg w Małopolsce, no to w większości są też panowie, ale co ciekawe, każdy z nich docenia rolę kobiet, bo właśnie słyszę częstokroć, nie tylko ze środowiska, no popularnego również w Warszawie hutnika, gdzie mówi się, gdyby nie Barbara Ziętarska, która tak naprawdę była takim, no nieładnie tutaj użyć takiego określenia, koń pociągowy, ale gdzieś tam nigdy na te pierwsze, do tego pierwszego szeregu nie wychodziła, no właśnie, ale ta jej takie żmudne przepisywanie, udzielanie schronienia, ukrywanie działaczy hutnika, później w swoim mieszkaniu tutaj udostępnienie na drukarnię, taka gdzieś no, z tyłu ciągle gdzieś z tyłu, jak to mówią nie tylko osoby zaangażowane właśnie w druk, w kolportaż hutnika, ale z różnych redakcji, wydawnictw drugoobiegowych krakowskich, właśnie Barbara Ziętarska, druga pani Ewa Ryłko z Małej Polski, też właśnie trzymająca niejako w ryzach i te sprawy finansowe i rozliczenia, no i przede wszystkim to przepisywanie, prawda? No i wreszcie szereg pań, które zaangażowane były właśnie w ów kolportaż, prawda? Te słynne, co powiedziałam, te wózki dziecięce służące do kolportażu. Aczkolwiek właśnie tutaj też ciekawe zjawisko, też nawiążę trochę do tego, co pan doktor był uprzejmy przed chwilą powiedzieć, że właśnie obecnie to też mężczyźni mówią o roli kobiet, o tym, że one były faktycznie niedoceniane, bo tak jak tutaj wspomniałam, i o Ziętarskiej, o Ewie Ryłko i o Irenie Molasy, właśnie dzisiaj ci panowie mówią, a to kobiety, to faktycznie to kobiety trzymały, mówiąc kolokwialnie, te w ryzach, te, gdy wszystko się zaczynało rozchodzić, gdy były jakieś aresztowania, to właśnie te panie takie ciągle im zależało na tym, żeby dany tytuł się ukazywał, prawda? No i też możemy powiedzieć trochę tak, jak tutaj padło, że Solidarność miała męską twarz, no to mi się nasunęła w tym momencie te słowa piosenki Kelusa, prawda? Tajemnicza Panna S, prawda? Że no, też mężczyźni doceniali wówczas też, Jan Krzysztof Kelus i jego życiowa partnerka Urszula Sikorska-Kelus, też trzeba o niej powiedzieć, przy nim stojąca niezłomnie od czasów koru, prawda? I też zaangażowana, powiedzielibyśmy kolokwialnie, w Solidarność, prawda? No aż do czasów współczesnych, bo też wielka publikacja sprzed kilkunastu lat profesora Cyńskiewicza właśnie o Annie Walentynowicz, tutaj rola no, mężczyzna piszący o kobiecie, prawda? No bo tych publikacji o kobietach w Solidarności, mamy kobiety w Solidarności, dziewczyny w Solidarności, to są też głównie pióra pań, prawda? Pań, które wychodzą z inicjatywą, które siebie gdzieś odnajdują, wymieniają się też tymi emocjami, bo te wspomnienia są pełne emocji. Jak tam się czyta, że właśnie zostały zapomniane, gdzieś zepchnięte na drugi tor, że czuły się takie no dzisiaj pomijane. Niektóre mówią, że w ogóle nie zastanawiały się nad tym, co będzie, tylko taka była potrzeba, co już tutaj powiedziałam, że dla dzieci, prawda? No i generalnie właśnie to jest taka potrzeba tego i nie tylko badania w drugim obiegu roli kobiet, w moim przekonaniu też co tutaj padło, niedocenianej, prawda? Gdzieś z tego tylnego szeregu, ale to jest już doceniane przez mężczyzn, którzy często oficjalnie kierowali danym wydawnictwem drugiego obiegu, danym pisłem, ale to, jak przyznają po latach, to jednak właśnie te panie odegrały znaczącą rolę w pismach, w wydawnictwach drugiego obiegu.
Niewątpliwie, no jak spojrzymy na tygodnik Mazowsze, to kto za tygodnikiem Mazowsze? Też stoją kobiety. Mamy Agencję Informacyjną Solidarności AIS, Zofia Rusiecka, ja dobrze pamiętam. Natomiast rzeczywiście też, bo mówimy tutaj o prasie, a w latach 80. po 13 grudnia, jeszcze przed 13, ale głównie po 13 grudnia pojawia się Radio Solidarność. Radiofonia Solidarnościowa, ona działa w tak zwanym karnawale, w kilku ośrodkach, na przykład w Gdańsku Radiowej Agencji Solidarności, gdzie dosyć istotną rolę odgrywają kobiety, również w Warszawie i we Wrocławiu. I na czele, bodajże listopad 81, zapada decyzja Komisji Krajowej Solidarności o utworzeniu Ogólnopolskiego Radia Solidarność. I tutaj na czele staje Janina Jankowska, dziennikarka Polskiego Radia, zaangażowana w działalność Komitetu Obrony Robotników, też opozycja przedsierpniowa. Po 13 grudnia no, pierwszym ośrodkiem radiowym, który zostaje stworzony, jest Radio Solidarność, to jest Warszawa, Zofia i Zbigniew Romaszewscy. Tak? Zofia Romaszewska wymyśla melodię dla radia, zresztą jest speakerką tego radia. Mówiliśmy, że o tych rolach kobiet, to po 13 grudnia ja mam wrażenie, że niezwykle ważną rolą, bez której podziemie by nie funkcjonowało, są łączniczki. Że to na siebie biorą kobiety. Jak tutaj rozmawiam z kimkolwiek, to nie łącznicy, tylko w większości są to łączniczki kobiety. Być może to, o czym Cecylia Kuta mówiła, że no im nieco łatwiej było. Mi odchodząc od polskiego podwórka, kojarzy się Jeanne Baez, która z zagranicy, wiadomo, zagraniczna piosenkarka, dolary przewoziła ukryte w staniku dla podziemnej Solidarności, więc no myślę, że tutaj ja jak zawsze rozmawiam, bo to Cecylia też już o tym mówiła, że mężczyźni działali, kobiety zajmowały się domem, ale ja jak nawet przepytuję mężczyzn, to pytam o cenę, którą płaciły rodziny, żony, dzieci, bo to nie jest tak, że ta działalność nie niosła kosztów. To mamy jednym z kosztów są na przykład wiele rozbitych małżeństw, tak? Wiele z tych małżeństw nie przestało. Mamy małżeństwa, które się rzeczywiście narodziły w konspiracji, ale mamy takie małżeństwa, które tego nie przetrwały. To jest też ponoszenie słódków, tu mówiliśmy, dla mnie takim doskonałym przykładem jest, jak ukrywa się Zbigniew Janas, członek Komisji Krajowej. Nie dość, że w jego mieszkaniu Radio Solidarność po cichu przychodzą niby z wizytą towarzyską do jego żony, rozstawiają radio, opuszczają audycję, ale sobie proszę wyobrazić, że żonę Zbigniewa Janasa pobito. Ona była wtedy w ciąży, więc no, te koszty, właśnie w znacznej mierze te koszty działalności opozycyjnej spadały na kobiety.
Tak, bo tutaj jeszcze pozwolę sobie wejść w słowo. No właśnie, te kobiety często były, jak już powiedzieliśmy, matkami, ale to były kobiety w ciąży. Właśnie gdy było pytanie o represje służby bezpieczeństwa, to nie zważano na to, czy pani akurat jest w ciąży, czy nie jest w ciąży, były bite tak samo często jak mężczyźni, prawda? I...
Może nie tak często, ale przypadki pobicia kobiet również się zdarzały.
Były przypadki przecież też utraty dzieci, prawda? Bo w wyniku pobić, prawda? Takie sytuacje miały miejsce.
To ja chciałam pana doktora właśnie o te koszty trochę więcej zapytać, w sensie o tym, właśnie co już trochę padło, czyli o tym, że nie tylko działaczki, ale też jakby te rodziny, w sensie matki, córki, no też synowie, żony, matki, córki, rodziny całe. Jak wyglądało to życie tej części jakby zaangażowanych tak na co dzień, coś więcej? Jakie jeszcze były koszty i czy o tym jakkolwiek się teraz pamięta w historiografii? No bo jakby dużo powstaje ostatnio książek właśnie tutaj i przypisanych przez mężczyzn, przez naukowców i jakby przez kobiety, które są i dziennikarkami, i naukowczyniami, więc tutaj bardzo różnie to patrzą, ale mówiące właśnie o zaangażowaniu kobiet. A chyba jednak trochę mniej się w takim powszechnej działalności, czy publicystycznej, czy naukowej, pamięta właśnie o tych kosztach, które ponosiły rodziny i o tych kosztach, które ponosi ci, którzy w domu zostawali. Czy może tylko mi się wydaje?
Nie, o tym, ja mam wrażenie, że o tym się bardzo mało mówi, bardzo mało o tym się pamięta. Także, ale ja bym jeszcze wrócił, bo skoro mówimy o kosztach, to zazwyczaj tak jak mówimy, że no, na przykład większość internowanych, zdecydowana większość internowanych, bo prawie 8800 to byli mężczyźni, internowano około 1000 kobiet. Ale już, pewnie jeszcze będziemy mówili tutaj o internowaniach, ale już powiem tak, nie znam danych, jeżeli chodzi o skazanych w stanie wojennym. Zapewne w zdecydowanej większości byli to mężczyźni, ale najwyższe wyroki, które zapadły w kraju, bo mieliśmy do czynienia z kilkoma karami śmierci zaocznymi, między innymi na sprawa Najdera, ale najwyższy wyrok, jaki orzeczono w przypadku kraju i osoby aresztowanej, to była Ewa Kubasiewicz z Wyższej Szkoły Morskiej, skazana na 10 lat więzienia za jednodniowy strajk, dobrowolnie zakończony. Ten wyrok był tak wysoki, ponieważ Wyższa Szkoła Morska była wraz z wprowadzeniem stanu wojennego została zmilitaryzowana. A w jednostce zmilitaryzowanej za odmowę wykonania rozkazu, a pod to można było podciągnąć strajk, groził KS, czyli kara śmierci nawet włącznie, bo jak mówimy o tych właśnie o kosztach, o obawie, no to po 13 grudnia żonglowano tymi wysokimi karami wobec osób, które no, sprzeciwiały się wobec stanu wojennego, więc o tym też trzeba pamiętać. Tym bardziej, o czym będziemy mówili, że w przypadku kobiet pozbawienie wolności było jednak bardziej dolegliwe niż w przypadku mężczyzn, dużo trudniejsze.
Ja tutaj jeszcze nasunęła mi się jedna refleksja taka, prawda, bo mówimy o tym zaangażowaniu, o prasie, o radiu, a przecież w mojej opinii jeszcze jedna ważna rola kobiet w momencie wprowadzenia stanu wojennego. Arcybiskupie, biskupie, komitety pomocy, prawda, gdzie pierwsze właściwie to tam są też kobiety, prawda, ta pomoc medyczna, te listy internowanych, które powstają właśnie w takich arcybiskupach, pierwsze listy internowanych, pod taką wówczas pocztą jeszcze pantoflową, ten strach, gdy mówimy o kosztach, prawda, strach o najbliższych, prawda, nawet te żony, no strach o męża, gdzieś wywieziono go nie wiadomo gdzie, prawda, a z drugiej strony panie, które same trafiły do obozów internowania, no co z rodziną, co z dziećmi właśnie. Wielka niewiadoma w tym pierwszym okresie i to, co tutaj już zostało powiedziane, te rozbite rodziny, te koszty, które całe rodziny ponosiły, jak w przypadku Romaszewskich, te różne życiowe losy tych kobiet, w tym przypadku, bo o nich dzisiaj mówimy, no niektóre, jak znamy z relacji, jak znamy ze spotkań z tymi paniami, no to w moim odczuciu doskonały scenariusz na taki film, niejednokrotnie nawet sensacyjny, prawda, jak też tutaj wspomnę jeszcze o Jadwidze Janinie Chmielowskiej, znanej obecnie właśnie też szerzej jako Jadwiga Chmielowska, przez 9 lat się ukrywająca, prawda, później zaangażowana też w Solidarność Walczącą, wcześniej w Solidarność Region Dolnego Śląska, prawda, 9 lat się ukrywać, prawda, i jeszcze aktywnie działać w tym, ukrywać i nie dać się złapać, to jest w ówczesnych okolicznościach sztuka. Bo jak to też pani Jadwiga, no nie sztuka było działać i dać się złapać, ale się nie dać złapać. Prawda? W tym przebraniu no, trzeba było wymyśleć sposoby, jak to robić. Prawda?
Tych ważnych ról jest więcej, to jest chociażby organizowanie mieszkań. Początkowo z tym nie było problemu, później z tym problemy były coraz większe, no bo jeżeli ktoś się ukrywał przez kilka lat, nie wiem, typu przed Kornel Morawiecki, no to tak naprawdę za jego ukrywanie odpowiadały kobiety. No ale mamy też oczywiście takie fragmenty działalności opozycyjnej typu Okno, czyli Oświata, Kultura Niezależna, gdzie ten udział kobiet jest dużo większy. Pani Starczewska, która tworzyła Oświatę Niezależną, czy to w Solidarnościowym Karnawale, czy również po 1989 roku kontynuowała te swoje działania. Natomiast jeżeli mówimy o tych kosztach, to jest też uderzanie przez esbeków w czułe struny, szczególnie w przypadku kobiet, to były dzieci. Ja pamiętam, że na przykład Barbara Sołowska właśnie była zaangażowana w Komitet Napiwnej, Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Internowanym. Ją podczas najścia na ten komitet pobito, złamano jej palec i dwa tygodnie przed tym, jak pobito śmiertelnie jej syna Grzegorza Przemyka, grożono jej, że jej syna może spotkać nieszczęście. I te pobicia również dzieci, represje wobec dzieci zdarzały się. Mi na przykład Barbara Roduda relacjonowała, że akurat jej syna nie bito, ale na oczach jej syna bito jego kolegę. Więc pomysłowość tutaj, to wszystko zależało tak naprawdę od pomysłowości funkcjonariuszy. W przypadku Zofii Kuratowskiej, aby jej dopiec, zlikwidowano klinikę, którą ona prowadziła. Więc no, tych form represji, pomysłów, jak dokuczyć, czy to mężczyznom, czy kobietom, było naprawdę dużo, ale w przypadku kobiet szczególnie często sięgano po właśnie dzieci.
Ja bym jeszcze tutaj dodała jedną rzecz, która mi się nasunęła a propos tej wypowiedzi. No właśnie, bo jak popatrzymy na rolę tych kobiet, to przecież tam mieliśmy i solidarność naszą, ale też solidarność wiejską i panie różnych zawodów, prawda? I pielęgniarki, i lekarki, no ale przecież też aktorki, panie, które utrzymywały się z pisania, prawda? No to też koszty jakie? No, przystępując do bojkotu, prawda, w momencie wprowadzenia stanu wojennego, te panie sobie zdawały sprawę, że też były pozbawione pracy, prawda? W przypadku osób utrzymujących się z pisania, czyli pisały do pism drugiego obiegu, ale w przypadku aktorów, w przypadku tej w tym momencie aktorek, prawda, no to przystępowały do bojkotu i też właśnie te teatry wystąpienia, teatry domowe tak zwane, ale ta kariera też w pewien sposób złamana, prawda?
Ja bym tutaj dopowiedział jeszcze jeden czynnik, o którym my nie mówimy. On może nie był aż tak istotny w okresie PRL-u, ale czynnik ekonomiczny, no bo jeżeli mąż, głowa rodziny, które zazwyczaj było tak, że to w znacznej mierze na jego, czy albo tylko na jego barkach było utrzymanie rodziny, nie pracuje, to ta rodzina zaczyna mieć problemy finansowe. Siłą rzeczy na tą kobietę spada dużo, dużo więcej dodatkowe obowiązki, bo ona też musi zapełnić tą lukę finansową po mężu, partnerze, który po prostu siedzi i nie zarabia.
To ja na koniec pozwolę sobie pytanie. Przynajmniej teraz od pana doktora zacznę. Ostatnio chciałam, czy jeszcze wymieniłby pan doktor jakieś nazwiska, bo to padło tu ich mnóstwo i myślę, że tutaj jakby wiele historii jest wartych tego, żeby je pogłębić. Jeszcze jakieś nazwiska, które warto zapamiętać właśnie działaczek? Czy jeszcze coś się nasuwa?
Zadała pani trudne pytanie. Dla mnie taką bardzo ciekawą i nazwisko już padło, a jest trochę, mam wrażenie, zapomniana Ewa Osowska, bo o Alinie Pienkowskiej się pamięta, o Annie Walentynowicz się pamięta, Ewę Osowską się zapomina. No, takich nazwisk oczywiście można by mieć więcej, chociażby Henryka Krzywonos z sierpnia 1980 roku, słynne bez was nas rozgniotą jak pluskwę, tak? Ale to jest też, mówiliśmy tutaj też o takim drugim obiegu artystycznym, to mi do głowy zawsze przychodzi do głowy Antonina Krzyżpań. Bo tak jak mówimy o bardach Solidarności, to Kaczmarski, Gintrowski, najczęściej to są mężczyźni, ale tutaj na pewno Antonina Krzyżpań. Skoro mówimy o teatrze niezależnym, no to chociażby Ewa Dołkowska, tak zwany teatr domowy, Maria Dłużewska. Często to są kobiety, tak jak Dłużewska, które są również, pełnią rolę speakerek w Radiu Solidarność. To nie jest tak, że jest to jedna pełniona rola. Tak się zastanawiam, w tej chwili więcej nazwisk mi kobiet do głowy nie przychodzi, ale z pewnością tych kobiet, no była wspomniana Barbara Labuda, tak? Też zresztą małżeństwo Labudów, które działało w opozycji. Na pewno tych kobiet byłoby więcej, gdyby tak się nad tym dłużej zastanowić. Tym bardziej, że tak jak mówię, no dla mnie takim fenomenem pozostaje Zofia Romaszewska, tak? Ja jestem głębokim fanem pani Zofii i ona pierwsza mi przychodziła, aczkolwiek tak jak mówię, no tych cichych bohaterek pewno jest zdecydowanie więcej.
Pani profesor, żeby było trudniej, to na koniec to samo pytanie. Pani coś dorzuciła jeszcze.
Tak, to ja tutaj, że tak bym podtrzymuję to, co mój przedmówca był uprzejmy powiedzieć. Właśnie ta Ewa Ossowska mnie zawsze urzekła, że ona tak gdzieś z tyłu, prawda? Ciągle gdzieś z tyłu. A w przypadku Aliny Pieńkowskiej, to nawet jej nazwisko bywa przekręcane. I w publikacjach naukowych jest to Pieńkowska, a wiemy, że właściwie jest bez tego Eni. Pieńkowska.
No, doczekała się jakiejś książki biograficznej tak. W ramach przez serii wydawanej przez IPN o bohaterach ulic. Także nie jest najgorzej. Ewa Ossowska mam wrażenie, że jest całkowicie tak jak Rusiecka na przykład. Tak. Też jest takie nazwisko, które pewno poza nami nikomu nic dzisiaj nie mówi.
Tak, ale ja bym chciała jeszcze jedno dodać takie, chociaż jedno, bo zawsze tworząc takie listy istnieje obawa, że o kogoś zapomnimy, prawda? Gdybyśmy na spokojnie takie listy tworzyli, no to nawet jak popatrzymy na Encyklopedię Solidarności, która tutaj od kilkunastu lat w Instytucie Pamięci Narodowej powstaje, no to tych kobiet jest dużo, ale chyba o jednej tutaj dzisiaj też mało mówiliśmy, albo może niewiele, Joanna Duda-Gwiazda. O niej też należałoby pamiętać. Opozycja
tak,
bardziej przedsierpniowa, ale takie kolejne małżeństwo takie.
Andrzej i Joanna tak, Duda.
Ja mam wymieniać takie właściwie no, małżeństwa, które też, bo to jest Jan Krzysztof Kelus i Urszula Sikorska-Kelus, to jest Zbigniew i Zofia Romaszewscy i to jest właśnie Joanna Duda.
Chociażby Sonikowie. Tak?
A z Krakowa Sonikowie właśnie, bo jak no właśnie, jak już wspomniałam o tym SKS-ie, prawda, jak patrzymy na te kobiety, te nazwiska z SKS-u, to właśnie cała lista się nagle pojawia, bo i tam też małżeństwo Zofia Danuta Skóra i później też Małgorzata Gądkiewicz, później Kotarba. Takie, no nie zawsze też małżeństwo, ale też gdzieś takie związki, które powstały, gdzieś tam narodziły się w opozycji, więc zawsze, tak jak podkreślam, tutaj jeszcze sobie pozwolimy dodanie do tej listy wspomnianej przez Grzegorza kilka innych nazwisk, ale tak jak my, gdybyśmy tutaj nie chcemy żadnej z pań też pominąć, prawda, i wspomnieć, ale ta lista z pewnością byłaby duża. Tylko tych, które znamy, chociażby ich biogramy czytamy obecnie w Encyklopedii Solidarności jest ich sporo.
Pierwszy wyznacznik, to tak jak wspomniałem, 1008 internowanych kobiet, które doceniła Służba Bezpieczeństwa, tak? Więc i to, cośmy mówili, że w znacznej mierze po 13 grudnia ta opozycja też stoi na kobietach, na łączniczkach, na kobietach. Zresztą tak powiem, tak jak powiedziałaś, też zapomniana rola taka scalająca mężczyzn, że tak powiem, poganiająca do pracy.
Ja w tym momencie chciałabym podziękować przede wszystkim Państwu za odpowiedzi, za przybliżenie tylu ciekawych nazwisk, za jakby opowiedzenie tych historii, które czasami są znane, ale czasami są jakby gdzieś pomijane trochę i zapomniane. żeby Państwo też mogli poszukać więcej, dowiedzieć się więcej, sięgnąć po opracowania, po miejsca, gdzie można jakby dowiedzieć się więcej. Tym bardziej, że nasze spotkanie pokazało, że ta solidarność przy tej męskiej twarzy ma też tą drugą, żeńską twarz i że one ze sobą idealnie współgrają i tak naprawdę te razem stworzyły ten fenomen, który mamy, o którym warto pamiętać. Więc ja dziękuję przede wszystkim Państwu za czas, za odpowiedź na pytanie, za przyjęcie zaproszenia. I dziękuję również wszystkim Państwu, którzy nas oglądają. Jakby zapraszam na kolejne odcinki o tym, jak Polki zadziwiły świat, dlatego że tych kontekstów jest bardzo dużo i myślę, że warto je przypominać. Czyli właśnie żeby pokazać, że bardzo często te twarze są współgrały i tak naprawdę uzupełniały się wzajemnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.